Chwała Panu, bracia i siostry. Tak jak brat Zbyszek powiedział na początku nabożeństwa, dzisiaj mamy taką wyjątkową niedzielę, no bo każda niedziela jest wyjątkowa, ale ta, podczas której wspominamy w szczególny sposób to, co zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus, dla całej ludzkości można powiedzieć, no jest takim bardzo wyjątkowym dniem. I to jest taki czas, kiedy powinniśmy w szczególny sposób zdawać sobie sprawę z tego, co wydarzyło się na krzyżu, co wydarzyło się później, kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, bo i Jego śmierć, i zmartwychwstanie są tak samo ważne. I to jest ten moment, w którym powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że doszło do wielu rzeczy, które w najogólniejszy sposób i taki bardzo, można by powiedzieć, syntetyczny, ujmuje pierwszy werset 5 rozdziału Listu do Rzymian, gdzie powiedziane jest, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem w Panu Jezusie Chrystusie. No właśnie ten pokój z Bogiem to jest to, co uzyskaliśmy dzięki temu, że jesteśmy zbawieni przez krew Pana Jezusa Chrystusa. W inny sposób dostęp do Boga nie jest możliwy, mimo że wielu ludzi do dzisiaj żyje na tym świecie i myśli sobie, że można w jakiś inny sposób osiągnąć ten stan. Musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł za nas na krzyżu, to umarł za każdego z nas, jak tutaj siedzimy. Więc jest tutaj ten wątek taki bardzo, powiedziałbym, osobisty, bez którego trudno mówić o naśladowaniu Boga, trudno mówić o życiu wiecznym, jeżeli nie podkreślimy tego osobistego wątku, czyli tego, że Pan Jezus Chrystus przyszedł nie tylko do pewnej zbiorowości ludzi, ale do każdego z nas. I ta Boża obecność w naszym życiu jest czymś bardzo osobistym. Ten rodzaj więzi człowiek-Bóg jest czymś bardzo osobistym i to też wyróżnia w jakiś sposób to, no można powiedzieć, chrześcijaństwo. Musimy pamiętać o tym, że w życiu każdego z nas powinien być, wierzę, że był taki moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami, uzyskaliśmy Boże przebaczenie przez krew Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli tak jest, to chwała Panu. Jeżeli nie, to mam jednak dobrą wiadomość, czas łaski nadal trwa. Nie wiem, jak długo będzie trwał. Pan Bóg mi takich rzeczy nie objawia. Jestem Mu za to wdzięczny, bo nie chciałbym wiedzieć, jak długo to będzie trwało. A przede wszystkim nie chciałbym wiedzieć, kiedy się to skończy. Bo myślę, że byłbym jakoś może dużo bardziej przejęty tym w taki negatywny sposób. Pan Bóg nam tego nie objawia, ale wiemy, że ten czas łaski kiedyś się skończy i już nie będzie odwrotu. I to jest ten jeden z elementów. Drugi, niezwykle ważny, jeżeli chodzi o dzieło Pana Jezusa Chrystusa, to, że ponieważ człowiek jest istotą społeczną, to Pan Jezus Chrystus, przychodząc tutaj na ziemię, oddając za nas swoje życie i zmartwychwstając za nas, stworzył również Kościół, stworzył pewną społeczną strukturę, można powiedzieć, do której każdy z nas należy. Człowiek jest istotą społeczną. Tak nas stworzył Pan Bóg. Dowiadujemy się o tym z pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie, kiedy zostaliśmy stworzeni, Pan Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I najczęściej ten fragment przytaczany jest przy okazji kazań ślubnych, kiedy chcemy mówić o tym, prawda, zakładaniu podstawowej komórki społecznej, jakbyśmy powiedzieli w innych czasach może jeszcze. Ale nie tylko. To pokazuje, że człowiek jest istotą, która do prawidłowego w miarę funkcjonowania potrzebuje innych ludzi. To prawda, że nie zawsze z takim samym natężeniem potrzebujemy tych samych ludzi, tak ktoś mógłby powiedzieć, ale jesteśmy istotą społeczną. I mając to na uwadze, Pan Bóg stworzył Kościół. I za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy, powinniśmy o tym pamiętać. Gdyby nasza więź z Panem Bogiem miała wyłącznie charakter osobisty na tej linii Pan Bóg, ja, to wtedy nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Każdy z nas siedziałby w swoim domu, miałby przed sobą Biblię, czytałby ją i taki czas też jest potrzebny. Ale jednak jesteśmy tutaj. Przyszliśmy dzisiaj tutaj. Jest nas tutaj dużo i to mnie cieszy. Cieszy mnie też nie tylko to, że jest nas dużo, ale też to, że widzę osoby, których bardzo dawno nie widziałem, ale modliliśmy się jako zbór i Pan Bóg odpowiedział na nasze modlitwy i dzisiaj możemy się z tego cieszyć. I właśnie ten społeczny wymiar jest czymś, co ostatnio tak jakoś bardzo leży mi na sercu. Często o tym mówię, że to nie jest tak, że my się tutaj spotykamy po prostu dlatego, że mamy wspólne zainteresowania. To nie o to tutaj chodzi. My jesteśmy pewną inną jakością. To nie jest grupka, to nie są pojedyncze osoby siedzące w ławce na danym miejscu. Jesteśmy pewną grupą, bo jesteśmy ludźmi, którzy stanowią pewną społeczność. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do dwóch miejsc Pisma Świętego, bardzo od siebie oddalonych czasowo, powiedziałbym, i tak nawet objętościowo w Biblii, ponieważ pierwszy fragment będzie dotyczył 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, a drugi będzie w Nowym Testamencie. 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będziemy czytać od pierwszego wersetu. 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od wersetu pierwszego. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: nurze, wyrabiajmy cegły i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. To jest taki fragment, który jest bardzo znany w naszej takiej, powiedziałbym, kulturze masowej, też funkcjonuje wieża Babel. Kiedy mówimy wieża Babel, mamy na myśli to, że nie można się w ogóle dogadać, ponieważ każdy mówi w zupełnie innym języku. Często mówi się o wieży Babel też wtedy, kiedy w jakimś systemie, na przykład technicznym, mamy zupełnie różne standardy i potem trzeba jakieś przejściówki robić, żeby jedno pasowało do drugiego. Mówi się często, to taka istna wieża Babel. Wszystko jest inaczej. I tutaj mamy obraz ludzi, którzy wędrują po świecie, ponieważ nie mogą znaleźć swojego miejsca. Rzecz dzieje się po potopie. Prawdopodobnie jakiś czas po potopie, dlatego że tych ludzi jest dużo. A jak wiemy, potop przeżyło 8 osób. Więc ci ludzie, jest ich już sporo, przemieszczają się po ziemi i w pewnym momencie docierają do miejsca, które uznali za właściwe dla osiedlenia się. I ludzie ci zaczynają budować miasto. To jest ciekawe, bo o tym mieście w sumie nic nie wiemy, wiemy tylko o tej wieży. Dlatego, że ta wieża właśnie miała być pewnym symbolem dla tych ludzi. Symbolem nie tylko miasta, ale też pewnych ich dążeń. Ci ludzie, jak czytamy, jak cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Była taka jedna wielka rodzina, oni się potrafili ze sobą porozumieć. I w pewnym momencie ludzie ci wpadli na pewien pomysł. I ten pomysł brzmiał w ten sposób, że powinni wyrabiać cegłę, wypalać ją w ogniu, czyli taka obróbka termiczna tej gliny, co oczywiście jest krokiem naprzód w stosunku do tego, co było wcześniej, czyli tylko wysuszenie tej gliny, powiedzmy, na słońcu. I używajmy cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Mamy tutaj pewien, no jak na tamte czasy, bardzo duży postęp technologiczny. Ci ludzie wpadli na pomysł, jak można usprawnić, jak można wzmocnić konstrukcję tego, co budują. I postanowili zbudować sobie miasto. Po co budowali to miasto? Po to, żeby móc się do niego schronić i żeby tam móc funkcjonować. To było takie ich miejsce na ziemi. Każdy z nas takie miejsce na ziemi ma, w którym chciałby być. I oni chcieli mieć tam takie miasto, które będzie dla nich gwarantem jakiegoś bezpieczeństwa, może potem dobrobytu, no bo pewnie mieli jakiś pomysł na życie dalej. Ale wpadli też na pomysł, że zbudują sobie wieżę. Po co buduje się wieżę? To zależy, do czego ta wieża ma być. Z takich współczesnych w miarę jeszcze wież, które kojarzymy, to wieże ciśnień przy stacjach kolejowych. Często one regulowały kwestie wodociągów, można by powiedzieć, swego czasu. Ale dawniej, w czasach, o których my mówimy teraz, wieże budowano w celach głównie obronnych, jako taki punkt obserwacyjny, z którego można było z dużym wyprzedzeniem przewidzieć czy zauważyć nadciąganie jakiejś grupy ludzi o złych zamiarach, powiedzmy. Ale ci ludzie mieli jednak jeszcze inny pomysł. Tutaj nie ma mowy o tym, że ta wieża miała być jakimś takim stałym, normalnym elementem miasta, bo wtedy by prawdopodobnie nawet byśmy o niej nie wiedzieli. Ale ci ludzie chcieli zbudować wieżę i mieli taki pomysł, której szczyt sięgałby aż do nieba. Czyli dokąd? Gdzie jest niebo? No niebo jest nad człowiekiem od razu, można by powiedzieć. W jakim sensie ci ludzie rozumieli niebo? Można sądzić, że rozumieli je tak, jak my rozumiemy niebo nieco bardziej w przenośni. Tą siedzibę Boga. To nie chodziło o to, że ta wieża ma być po prostu wysoka i ładnie wyglądać. Człowiek ma taką potrzebę czasem zbudować coś takiego bardzo wysokiego, co by coś dużego, co by pokazywało, kto tu rządzi. No, mamy taką perełkę architektoniczną w Warszawie, w centrum, teraz już trochę przykrytą przez inne wieżowce, ale kiedy, że tak powiem, twórcy poprzedniego systemu chcieli pokazać, kto, że tak powiem, dominuje tutaj, no to powstał znany nam Pałac Kultury i Nauki, wtedy jeszcze imienia Józefa Stalina, potem już nie, bezimienny, że tak powiem. I to jest w Warszawie i jak się dobrze przyjrzymy, to w stosunku do tej zabudowy z tego mniej więcej okresu, no jest to coś takiego wielkiego, co pokazuje, kto tu rządzi. No tak, ale ci ludzie chcieli zbudować wieżę, która sięgnęłaby do nieba. Wpadli jeszcze na pomysł, żeby uczynić sobie jakieś imię, jakiś znak rozpoznawczy, jakieś godło, pod którym mogliby funkcjonować. Czy ci ludzie wtedy, jako potomkowie pierwszych ludzi stworzonych przez Boga, czy ci ludzie naprawdę musieli tworzyć sobie wtedy jakieś symbole i jakieś znaki rozpoznawcze, które by wskazywały, kim są? Nie. Ci ludzie powinni słuchać Pana Boga, mieć Go w sercu, mieć Jego za przywódcę i symbol, który ich gromadzi i pod którym są, że tak się wyrażę. Ale ci ludzie mieli swój własny pomysł. Oni chcieli być wyjątkowi. Dlatego chcieli mieć jakieś takie swój znak rozpoznawczy, który będzie wskazywał, że w jakiś sposób wyznaczał ich tożsamość. No i ta wieża, która miała sięgnąć do nieba, która, wierzę w to, że była takim niestety trochę symbolem pewnego, możemy powiedzieć, zuchwalstwa i arogancji. Trochę na zasadzie napisu, który podobno znajdował się na Titaniku, nawet Bóg go nie zatopi. Co się stało z Titanikiem, wiemy. Myślę, że to trochę mogło być coś w tym rodzaju. Że ci ludzie chcieli pokazać, że my sobie zrobimy taką wieżę i ona sięgnie do samego nieba. Czy oni mogli to tak naprawdę fizycznie zrobić? Nie, jeżeli tak naprawdę rozumieliby, jakiej natury istotą jest Bóg i czym tak naprawdę jest niebo. Ale ci ludzie mieli inne zupełnie wyobrażenie tych rzeczy i byli święcie przekonani, że jeżeli będą posiadali ten właśnie szczególny symbol, no to będą wtedy kimś. I Pan Bóg się temu wszystkiemu przygląda. Czytamy, że zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I do jakich, jeżeli można powiedzieć, wniosków dochodzi Pan Bóg? Z jakimi obserwacjami dzieli się tutaj z nami na kartach Biblii? Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Pan Bóg zauważa, że ci ludzie doszli do pewnego punktu zwrotnego, można powiedzieć, w historii ludzkości, no bo to są ci wszyscy ludzie tutaj, i że sytuacja zaczyna się robić w pewnym sensie niebezpieczna. Dlatego, że ci ludzie świetnie się ze sobą komunikują, mówią w jednym języku, mają wspólne cele, chcą te cele zrealizować, co wcale nie jest takie jedno z drugim, że tak powiem, niezaprzeczalnie związane. Oni mają pewien cel, chcą go naprawdę zrealizować i mają ku temu środki. Czyli tak, z ludzkiego, jak tu widzimy, Bożego punktu widzenia, nic już nie jest niemożliwe dla tych ludzi. Oni mogą zrobić wszystko. I co w związku z tym robi Pan Bóg? Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I jak wierzymy, stąd wzięły się języki obce. Stąd każdy mówi trochę innym językiem. To nie musi być tylko w takim lingwistycznym znaczeniu inny język, to może być też taka w ogóle niemożność porozumienia się w różnych sprawach, jakiś zupełnie inny punkt widzenia. To, że jak wiemy, gdzie jest 4 Polaków, tam jest 5 różnych zdań na temat jakiejś sprawy. To też jest efekt wieży Babel, na pewno. Ale dlaczego Pan Bóg zdecydował się na taki, może się wydawać, dziwny krok? Czy Pan Bóg był zazdrosny o to, że tym ludziom tak wszystko wychodzi? Nie, przecież jest wszechmogący i wszystko może zrobić. Czy Pan Bóg nie był zadowolony z tego, że Jego twór tak mocno się rozwinął? Sprawa wyglądałaby pewnie inaczej, gdyby nie wydarzenia w Ogrodzie Eden na samym początku, w pierwszych kartach Biblii. Gdyby człowiek był Bożą własnością, stworzonym na obraz i podobieństwo Bożym sługą, który jest dobry i wykonuje tylko to, co Pan Bóg zamierzył, to myślę, że można byłoby się tylko cieszyć i dzisiaj mielibyśmy coś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. Ale Pan Bóg wiedział, wie o tym i dzisiaj też o tym my wiemy, że w tym wszystkim był jeden słaby punkt. Człowiek jest istotą złą. I możemy się o tym dowiedzieć z końcówki historii o potopie, gdzie czytamy, że Pan Bóg obiecał, że nigdy więcej nie zniszczy już wodą ziemi z powodu człowieka, ale obiecał to, o czym już wielokrotnie mówiłem i zawsze, kiedy myślę o tej historii, to jakoś tak szczególnie do mnie przemawia. Zrobił to nie dlatego, że, nie wiem, może uznał, że przesadził trochę z tą karą. Nie dlatego, tylko dlatego, że zamysły serca człowieka są złe od jego młodości. Tak? Czyli w tym momencie jakby Pan Bóg pokazuje nam coś takiego. Ja nie mam złudzeń co do was. Ja wiem, że człowiek jest zły i dlatego pewne rzeczy nie mogą mieć miejsca. Oprócz tego, że ci ciekawi ludzie, którzy wtedy mieli zamiar zbudować wieżę Babel, byli, jak powiedziałem, osobami posiadającymi pewien cel, chcieli go wykonać, czyli tacy zdeterminowani, można powiedzieć, mieli środki do tego. Oni niestety jeszcze charakteryzowali się dwiema rzeczami. Mianowicie byli ludźmi złymi i żyli w złym, zepsutym świecie, który jeszcze dodatkowo sprzyjał dokonywaniu tego zła. I to się niestety niewiele różni od sytuacji dzisiaj. Człowiek jest zły i żyje w świecie, który promuje określone zachowania i który, można by powiedzieć, stwarza warunki do tego, żeby to zło kwitło. I w takich warunkach człowiek nie może funkcjonować zbyt długo, stąd widzimy na kartach Biblii różne takie sytuacje, w których Pan Bóg ograniczał, że tak powiem, czasowo pobyt człowieka tutaj na ziemi. Są ludzie, którzy wierzą w to, że jakoś to wszystko się naprawi, ale Biblia mówi, że nie. Że to wszystko musi zostać zniszczone i człowiek musi funkcjonować w innym świecie. Tego świata nie da się już naprawić. Zło weszło, grzech wszedł i zniszczył to, co było piękne. I dzisiaj świat jest taki, jaki jest. Jeżeli nam się podoba, widzimy, że jest piękny, to dobrze, bo to znaczy, że Pan Bóg zachował nam trochę takich ładnych rzeczy, którymi możemy się zachwycać. Ale ogólnie ten świat jest straszny i bardzo nieprzyjazny. Tak naprawdę tak to właściwie wygląda. I Pan Bóg, mając właśnie to na względzie, stwierdził, dla tych ludzi już nic nie będzie niemożliwe, ale ci ludzie idą w złym kierunku. Musi nastąpić, taki byśmy powiedzieli dzisiaj technicznie, reset, skasowanie tego, co było do tej pory. Nie można pozwolić na to, żeby ta cywilizacja rozwijała się dalej. I Pan Bóg zrobił, wydawałoby się, tylko jedną rzecz. Aż jedną. Spowodował, że ci ludzie po prostu nie mogli się w ogóle porozumieć. No jak tu osiągać wspólne cele, kiedy nie można w ogóle ustalić, o czym my mówimy? No i rozeszli się. Przestała istnieć budowa tego miasta, wieża została w planach i to wszystko. I ci ludzie, jak słyszymy, zostali rozproszeni po całej powierzchni ziemi. Pewnym ciekawym elementem tej historii, do których elementów chciałbym nawiązać za chwilę, jest to, że Pan Bóg przyglądał się ludziom, którzy mieli pewien cel, ocenił ten cel, że tak powiem, jako rzecz złą, spowodował pewne, nazwijmy to, zmiany w komunikacji między tymi ludźmi i to spowodowało ich rozproszenie po całym świecie i udaremnienie pewnych działań. Ale w Słowie Bożym w Nowym Testamencie spotykamy fragment, który w pewnym sensie, konkretnie w tych elementach, które przed chwilą podałem, jest trochę podobny do tej historii, tylko z drugiej strony zupełnie inny. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment. Chodzi o Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, chciałem, żebyśmy go przeczytali. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, które są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, Zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, i Azji, Frygii, i Pamfilii, Egiptu, i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy. Zarówno Żydzi, jak prozelici, Kreteńczycy, i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, by przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. Powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością całą dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I to jest taki fragment, który pokazuje nam historię początków Kościoła. Mamy tutaj ludzi, którzy po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa pozostali tutaj na ziemi. I oni może mieli takie wrażenie na początku, że są sami. Może Pan Jezus Chrystus poszedł, no obiecał im wprawdzie kogoś, kogo pośle, ale oni mogli się czuć wtedy tak trochę nieswojo i spotykali się ze sobą, tworzyli taką grupę, która cały czas gdzieś tam razem modliła się, wspominała to, co mówił im Pan Jezus Chrystus, jak to było, kiedy był na ziemi. I ci ludzie zgromadzili się w pewnym miejscu, też z pewnym celem. Oni chcieli wspominać to, co słyszeli od Pana Jezusa Chrystusa, rozważać to Boże Słowo, które pojawiło się w ich życiu. I oto kiedy ci wszyscy ludzie zgromadzeni na tym miejscu, a byli to bardzo różni ludzie, byli to Żydzi pochodzący z różnych zakątków świata, kiedy byli na tym miejscu, w pewnym momencie doszło do pewnego takiego bardzo spektakularnego, niezrozumiałego dla nich wydarzenia, które miało taką oprawę, powiedziałbym, no, wizualną, bardzo też taką, powiedziałbym, nietypową. Ale to, co było najbardziej zauważalne, to to, że w pewnym momencie ci ludzie zaczęli rozumieć swój rodzimy język. Możemy powiedzieć, nastąpiło coś odwrotnego trochę niż w przypadku wieży Babel. Bo ci ludzie zgromadzeni na jednym miejscu zaczęli w taki jednomyślny sposób funkcjonować i zaczęli rozumieć swoje słowo. To, co Pan Bóg kiedyś, można powiedzieć, pomieszał, żeby udaremnić pewne działania, tak teraz przywrócił, żeby właśnie ci ludzie mogli realizować pewien cel, ale nie ich cel, który sobie założyli, tylko ten, który założył dla nich Pan Bóg. I ci ludzie zdumieni, co się dzieje, jak to jest możliwe, że my wszyscy rozumiemy w swoim języku to, co się dzieje. Ci ludzie nie wiedzą w ogóle, co mają z tym zrobić. Są w szoku, można by powiedzieć. Część z nich oczywiście kpi sobie, że tam pewnie tam się coś dziwnego wydarzyło, tak? Że się tam upili młodym winem. I wtedy występuje Piotr z bardzo znanym nam kazaniem Piotra, w którym można powiedzieć na powiedzmy no, przestrzeni no, dwóch szpalt, powiedzmy w sumie Pisma Świętego, pojawia się pełne streszczenie Ewangelii. I Piotr mówi tym ludziom, to co widzicie, to nie jest nic w jakimś sensie nadzwyczajnego. To jest coś, co obiecał Pan Bóg. To się dzieje przez Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł do was wszystkich przyszedł. Piotr mówi do tych ludzi, on do was przyszedł, wyście go rękami bezbożnych zabili. Co to znaczy? No, Żydzi mogą się tłumaczyć, prawda, że na śmierć Pana Jezusa Chrystusa skazał Piłat. No tak, ale wiemy, że nie był jednostką autonomiczną i wiemy za namową, kogo to zrobił. Ci ludzie odrzucili Pana Jezusa Chrystusa, ale Pan Jezus Chrystus ich nie odrzucił. Pan Jezus Chrystus przyszedł do nich. I to jest ten moment, w którym dzieje się coś, co stanowi początek wielkiej historii całego Kościoła. Ci ludzie zgromadzeni na tym miejscu, obdarzeni jakby ponownie tą komunikacją, można powiedzieć, mogący jakby znowu się rozumieć, mogący być znowu jedno, zostają powołani do tego, aby być jedno i też powołani do tego, aby wykonać Boże dzieło polegające na krzewieniu tej Ewangelii na cały świat. I znowu wracając do porównania tych dwóch historii, widać tutaj taką ciekawą rzecz, że Pan Bóg też był z tymi ludźmi, on się przyglądał temu zgromadzeniu, przyznał się do niego i w tym właśnie momencie wypełnione zostało to, o czym powiedział Pan Jezus, że został posłany ktoś, kto, dzięki któremu dzisiaj nasz Kościół funkcjonuje i jest tym, czym jest, jeżeli tak można powiedzieć. I widzimy tutaj też, że ci ludzie zgromadzeni na tym miejscu, jak później czytamy już w tych końcowych fragmentach tego rozdziału, od tego właściwie momentu stali się taką jednością. Jak wiemy również, potem na skutek różnych innych działań rozproszyli się po całej ziemi, ale rozproszyli się nie dlatego, że Pan Bóg pokrzyżował ich plany, tylko wręcz przeciwnie. Bożym planem było to, żeby oni rozeszli się po całej ziemi i tylko dlatego my tu dzisiaj siedzimy. Tylko dlatego do pogan dotarła Ewangelia. Że Pan Bóg właśnie w tym momencie stworzył Kościół, którego, jak czytamy w Piśmie Świętym, bramy piekielne nie przemogą. I pamiętajmy o tym, że ten Kościół, do którego należymy, do którego mamy ten przywilej należeć, to jest ciało, którego głową jest Pan Jezus Chrystus. Pamiętajmy o tym czasem wtedy, kiedy No nieraz w pełni jakichś takich refleksji, może negatywnych, myślimy nieraz, że oj, Kościół jest w złej kondycji. Nieraz tak sam takie pomysły czasem mam, albo gdzieś tam słyszę, że źle się dzisiaj w Kościele bardzo dzieje. Źle to się może dziać w zborze, czy w jakimś tam Kościele X w danym miejscu, bądź w związku wyznaniowym jakimś tam. Natomiast Kościół pisany wielką literą, Kościół Jezusa Chrystusa trwa, ma się dobrze i nic mu nie zagraża. I czasem popełniamy taki błąd, że utożsamiamy ten Kościół pisany wielką literą, nazwijmy to tak, czyli ten Kościół Pana Jezusa Chrystusa utożsamiamy z jakimś Kościołem, który mamy na myśli. Oczywiście wszędzie są tylko ludzie. I nie zapominajmy o tym, że od tamtej pory nic się nie zmieniło. Od samego początku jesteśmy grzesznikami, mamy tendencję do popełniania grzechów, mamy obowiązek przeciwstawiać się grzechowi i moc daną od Boga ku temu, ale mamy takie tendencje i żyjemy w zepsutym świecie, który bardzo sprzyja temu, żebyśmy szli na skróty i robili różne rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają. Więc ja nie twierdzę, że jest łatwo i nie twierdzę, że nie ma nigdzie żadnych błędów, ale Pan Jezus Chrystus o swój Kościół dba. I Pan Jezus Chrystus zrobił dla swojego Kościoła wszystko, co można było zrobić. I dzisiaj również będziemy wspominać ten fakt. Dlatego miejmy w sercu głęboko gdzieś to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy tymi, którzy mają pokój z Bogiem, ale też jesteśmy braćmi i siostrami, dlatego że stanowimy jeden Kościół. Nie Kościół, który my sobie tu założyliśmy i wybudowaliśmy, ale Kościół, który zbudował Pan Jezus Chrystus. I o tym musimy stale wiedzieć i to powinno nas pocieszać w tych momentach, kiedy czasem mamy takie gorsze myśli. I pamiętajmy o tym, że jako część tego Kościoła jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni za to, co się tam dzieje. Kiedy myślimy czasem, oj, w tym czy w tamtym zborze dzieje się źle, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, to myślę sobie, no dobrze, ale ty jesteś kibicem czy częścią tego Kościoła? Jeżeli jesteś częścią, no to skąd tam się te rzeczy biorą? Bo takie części właśnie to wnoszą. Jeżeli jestem częścią Kościoła, to postępujmy, jeżeli jesteśmy częścią, postępujmy w taki sposób, żeby to było godne tego, kim jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani. I wtedy ta kondycja Kościoła się zmieni. Kościół nie jest bliżej nieokreślonym tworem. To jesteśmy my wszyscy. I to, jacy jesteśmy my, tak będzie wyglądał Kościół. I jeżeli słyszymy, czy formułujemy sami, nawet zdarza nam się czasem, jakieś takie zarzuty typu tego nie ma, tamtego nie ma, to zróbmy tak, żeby było. Jeżeli słyszę czasami, gdzieś tam słyszę takie często, nie wiem dlaczego, ale często ten argument się powtarza, bo w tym zborze nie ma miłości. No to módl się do Boga, żeby ci dał miłość w sercu do ludzi. To będzie chociaż trochę tej miłości w zborze. Jeden będzie taki wtedy, jak cię Pan Bóg dotknie może. Oczywiście żartuję trochę, bo przecież na pewno nie jest tak źle, jak ten człowiek sobie myśli. Ale tak jest trochę. My jesteśmy skłonni często mówić, bo tam, bo tu, bo tam, gdzie ja jestem, to bo ja nie mam warunków na przykład, prawda? No to tak jak trochę może nie jest to biblijny cytat, tylko nasze powiedzenie ludowe, no kiepskiej baletnicy przeszkadza jej rąbek spódnicy, prawda? I to tak trochę jest. Jeżeli człowiek nie ma poukładanych pewnych rzeczy, jeżeli Pan Bóg nie rządzi de facto jego życiem, no to mu wszystko dookoła przeszkadza. Dlatego jeżeli zobaczymy jakieś niepokojące rzeczy, zawsze najpierw pomyślmy, tak, pomyślmy, właśnie egoistycznie trochę by się wydawało o sobie, o mnie. Pomyślmy, a co ze mną? Może ja wnoszę do tej struktury coś niedobrego. Może to ja jakoś zniechęcam ludzi do tego, żeby coś się działo. I bądźmy Panu Bogu wdzięczni za to, że nie jesteśmy sami, tylko że jest Pan Jezus Chrystus wśród nas i że to On stworzył Kościół, On jest Jego autorem i jest Jego wykonawcą. Amen.